W zeszłym tygodniu odcinka nie było, bo byłyśmy z Heleną w Polsce, a ja nie zapomniałam, słuchajcie, spakować orzeszków na drogę, nie zapomniałam spakować zapasowych gaci, kostiumu kąpielowego, 4 Franklinów, plastrów, kolorowanek, figurek, kart z pytaniami, ale zapomniałam o swoim mikrofonie. Chociaż w sumie i tak dźwiganie dodatkowych jakichś tam 3 kilo to chyba byłoby już moim absolutnym końcem. O czym wie chyba każdy człowiek, który chociaż raz samodzielnie podróżował z trzylatkiem i fotelikiem samochodowym, z bazą i z plecakiem i z torbą z przekąskami i zabawkami. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo miałam bardzo wiele takich nowych przemyśleń i nowych obserwacji. I postanowiłam zmienić trochę swój harmonogram tematów i dziś poruszyć coś bardzo ważnego, mam wrażenie, czyli o tym, jaką matką chciałabym być, nie jaką jestem, bo to jest ciągła ewolucja i zmienianie się każdego dnia. I też dopasowywanie się do tego, jak zmienia się dziecko. I to będzie też odcinek o tym, w jakie supermoce wyposażyłabym Helenę, gdyby, nie wiem, gdybyśmy byli w bajce, a ja mogłabym wynająć 3 wróżki, takie matki chrzestne, które znałyby czary i mogłyby uczynić z mojej córki kogoś, kim wyobrażam sobie, że zdrowo by było, żeby w przyszłości się stała albo była. Ale nie żyjemy w bajce. No chociaż, wiecie, żyjemy po prostu z dnia na dzień i coś, z czego zdałam sobie sprawę już na samym początku, chociaż może właśnie nie, może jakoś jak już tak Helena skończyła z rok, to fakt, że z dnia na dzień moja córka przejawia coraz to nowe cechy i nie zawsze są to cechy moje. Jesteście zaskoczeni, że dziecko, które rodzimy, jest osobnym bytem, że pępowiną nie płyną nasze przekonania o świecie i cechy osobowości albo skrupulatnie, wiecie, wypracowywane nawyki, tylko krew. I niby zawsze o tym wiedziałam, bo jak wam mówiłam, miałam taką misję, takie założenie, że faktycznie chciałam od zawsze podążać za Heleną, nie? I dostosowywać mój tryb życia do dziecka, a nie dziecko do mojego trybu życia. I kto choć raz chciał odbyć na przykład 7-godzinną podróż z niecierpiącym fotelika dzieckiem, pewnie się ze mną zgodzi, że po prostu łatwiej jest zmienić środek lokomocji niż charakter 2-latka. No, albo łatwiej jest odstawić sobie dziecko od piersi i przejść na mieszankę, niż przegładzać wiecznie głodne dziecko, które tonami mogłoby nasze mleko pić. Niektóre rzeczy naprawdę nie są kwestią organizacji i dopiero się o tym dowiadujemy, kiedy rodzi się nasze dziecko. I pogodzenie się z tym faktem dało mi chyba po pierwsze mniej rozczarowań, a po drugie też było, wydaje mi się, od samego początku respektem wobec Heleny, no bo odkąd wyszła z mojego brzucha, to stała się pełnoprawną członkinią rodziny, a jej dobrostan równie ważny jak nasz. I wiecie, to nie jest coś, co kiedyś było naszą społeczną normą. I ba, w ogóle nie zawsze jest tak teraz, że traktowanie dzieci jak równych sobie, osób, które zasługują na szacunek i to podejmowanie za siebie decyzji zasługują na zaufanie i uwzględnianie przy różnych wyborach, nie jest dla każdego czymś normalnym. Ale ja chciałam za tym właśnie iść i chciałam takiego dzieciństwa dla samej siebie, a jeśli nie mogłam zmienić swojej przyszłości, no to mogłam wpłynąć na przyszłość mojego dziecka i takie były moje założenia. I myślałam, że to w zasadzie, słuchajcie, wszystko załatwi. A przecież wychowanie, owszem, ma olbrzymi wpływ na to, kim się stajemy i jakby nie można z tym dyskutować, ale rodzice to nie wszystko. To też wpływ rówieśników, środowisko, kraj, w którym dorastamy, różne zmienne w ogóle sytuacje, w których bierzemy udział jako dzieci, to jaką relację mają ze sobą, między sobą nasi rodzice, ale też osobowość. I tej osobowości na początku nie przewidziałam. I to tam, znaczy, no, bo przewidziałam, no bo bardzo ciekawiło mnie, kim się okaże to stworzenie, które rosło w moim brzuchu i mnie kopało po żebrach wiecznie. Tylko przebierałam nogami z niecierpliwienia, no bo poza tym, że Helena będzie Heleną i że najpewniej będzie bardzo żywiołowa, no bo właśnie kopała mnie i kręciła się zupełnie bez przerwy, no to poza tym nie miałam przecież w ogóle o niej żadnej informacji. I to jest i zaleta, i wada posiadania dzieci, że nigdy nie wiemy, kim będzie osoba, którą urodzimy. I ktoś kiedyś się mnie zapytał, jakiś tam mój znajomy dalszy, a nie boisz się, że na przykład urodzisz przyszłą zamachowczynię albo jakąś psychopatkę? I już pomijając fakt, że nikt się terrorystą nie rodzi, to pomyślałam wtedy, no faktycznie, no nie mam takiej pewności. Ale nie mam też pewności, że nie urodzę przyszłej, nie wiem, wynalazczyni albo jakąś polityczkę, albo, nie wiem, świetną szefową kuchni, mądrą nauczycielkę albo, nie wiem, doskonałą taksówkarkę. I nie rodzimy dzieci z instrukcją obsługi. I w ogóle przecież my sami siebie dobrze nie znamy nawet i poznajemy siebie przez całe życie. 20-letnia, wystraszona i niepewna swoich umiejętności ja pewnie z podziwem by teraz patrzyła na 30-letnią Okuniewską jeżdżącą samochodem, nie wiem, uczącą się języków, umiejącą odmawiać temu, co jej nie służy. Ja nie wiem, czy ja z przeszłości i ta obecna ja, czy byśmy się na przykład polubiły. Więc jak mielibyśmy, nie znając do końca wszystkich swoich cech, wiedzieć coś o dziecku, które w ogóle się dopiero urodzi? Więc kiedy Helenka miała kilka tygodni, wywnioskowaliśmy sobie coś o niej i o jej temperamencie na podstawie tego, jaki miała początek. I był to początek w zasadzie, bym powiedziała, wymarzony i bardzo szybko doszłam po siebie po porodzie, nie miałam baby bluesa, raz w życiu depresja postanowiła mnie nie odwiedzić i mnie oszczędzić. A Helena była bardzo prostym w obsłudze bobasem. I oczywiście miała kolki, problemy z jedzeniem, płakała wieczorami z bólu brzucha, ząbkowała boleśnie, ale poza tym była absolutnie wzorowym dzidziusiem. W ogóle zero zmartwień, była bardzo pogodna, bardzo spokojna, dużo się śmiała, mało płakała. No naprawdę, początkowo macierzyństwo szczególnie nas oszczędziło. I nawet nie chodziliśmy jakoś szczególnie mocno zmęczeni. Też dzięki babci Kamili, która od razu przyleciała i spała z Helenką w pokoju obok i mnie budziła na karmienie, żebym mogła się, wiecie, mocniej zregenerować. Oraz dzięki Anecie, która przez miesiąc nam mroziła pełne obiady, żebyśmy nie musieli gotować. Więc na bank nasz start w rodzicielstwie byłby dużo trudniejszy, gdyby nie pomoc bliskich i nigdy tego nie zapomnę. Ale wszyscy i ci pomagający, i ci obserwujący mówili, co za wspaniałe dziecko, co za uśmiechnięta istota. I serio tak było, bo Helena była i nadal jest mega pogodnym dzieckiem. Na palcach jednej ręki mogłam policzyć dni, w które się obudziła, nie wiem, skwaszona. Ale do czego zmierzam, bo nie przyszłam tutaj głosić peanów na cześć mojego dziecka. Chodzi mi o to, że moi rodzice i dziadek powtarzali, że dokładnie taką mnie pamiętają. Nie tylko, że wyglądam identycznie jak Helena, albo ona jak ja, bo serio, no nawet patrząc na moje zdjęcia z dzieciństwa, to widzę w nich już tylko Helę. Ale ten charakter bardzo pogodny i spokojny. I ja myślałam, że jest to po prostu po mnie. I mało tego, rodzice Amadeusza też go chwalili jako niemowlaka. Też był super łatwy w obsłudze, uśmiechnięty. Jak był większy, to tak jak ja zaczepiał ludzi na ulicy. Mnie zaczepiały też panie w sklepach, jakie miałam wielkie czarne oczy. A jak się urodziłam, to podobno się zbiegło pół personelu szpitala, żeby zobaczyć to czarnookie, niezwykle owłosione niemowlę. I to porównanie Heleny do mnie wbiło mi na pewien czas do głowy mega szkodliwe przekonanie, którym się z wami podzielę, że ona to po prostu ja z dzieciństwa. Że jesteśmy prawie takie same. Bo skoro obie prawie niczym się od siebie nie różniłyśmy, to Helena będzie na bank lubić to, co ja, bo też z jedzenia dokładnie też jest taka jak ja, lubi dokładnie te same rzeczy. Będzie tak samo odważna jak ja jako dziecko, przebojowa, więc po prostu wiecie, będzie się wręcz rządzić zabawami na podwórku, wyszukiwać sobie coraz wyższe drzewa do wspinaczki, że w ogóle nie będzie miała jako dziecko jakichś problemów ze zmianami, bo ja nie miałam. W przedszkole to będzie w ogóle czystą formalnością, no bo tak jak ja mała byłam, nie? Że nie będzie się bała ludzi. No i słuchajcie, co mam wam powiedzieć. No chyba mnie wtedy po prostu zdrowo pojebało. Czy to te słynne ciążowe hormony, czy może to, że włączyłam Emily w Paryżu i mi wyżarło mózg. Nie wiem, ale założyłam, że skoro Helena jest tak do mnie podobna, to nie muszę się o wiele rzeczy martwić. I o, kochani, no byłam w błędzie. I całe szczęście, bo czy chciałam mieć dziecko, czy dziecko na swoje podobieństwo? No absolutnie nie. Gdybym miała w ogóle wyplenić ze swojego ogródka cech, te chwasty w stylu czarnowictwo, zalewające mnie fale lęku, roztrzepanie, jakieś skłonność do prokrastynacji, impulsywność, podważanie swoich sukcesów, niechęć przed zmianami, no to chciałabym bez kitu, bo płacę złotem, weźcie w ogóle to ode mnie. Ale to oczywiście niemożliwe i nad swoim charakterem muszę po prostu pracować. Ale jednocześnie, czy nie cieszyłabym się, gdyby Helena odziedziczyła po mnie w genach kilka fajnych cech? Na przykład lojalność, empatię, umiejętność wchodzenia w buty innych, odczytywania ich emocji, jakąś kreatywność. No chciałabym, ale dopiero jakiś czas temu zrozumiałam, że w ogóle nie mam na to wpływu. I w jakiejś książce przeczytałam kiedyś takie zdanie. Nie wiem w ogóle, czy to było zdanie otwierające tę książkę, w ogóle skąd to było, bo oczywiście nie zapisałam sobie niczego poza tym jednym mocnym zdaniem. Próbowałam to googlować, ale nie mogę nic znaleźć. I to zdanie brzmi, przez całe życie miałam tylko jeden cel, nie stać się moją matką. I długo nad nim myślałam, bo faktycznie im dłużej stajemy się sobą, im dłużej się poznajemy, tym częściej zauważamy w sobie cechy swoich rodziców. I mało tego, przecież nawet w filmach, w kłótniach ludzie mówią do siebie, jesteś jak swój ojciec, albo zamieniasz się w swoją matkę. I faktem jest, że nasiąkamy w domach tym, w jaki sposób wypowiadają się nasi opiekunowie, no bo to mogą też na przykład być dziadkowie, nie? Jeśli nas wychowują, że dzieci w pewnym okresie życia zlewają się ze swoimi opiekunami, jeśli nas, wiecie, bo to im zapewnia bezpieczeństwo i ewolucyjnie w ogóle też zwiększa szanse na przetrwanie. I wiecie, jeśli po tym okresie zlania się zostanie w nas coś pozytywnego z naszych rodziców, no to zajebiście, to mamy duże szczęście. Ale rozmawiając z przyjaciółmi i biorąc pod uwagę swoją terapię, myślę, że możemy odziedziczyć po rodzicach też masę gówna, no, które są po to, że potem jak się, nie wiem, jak zagramy główną rolę w jakimś filmie, to ktoś nam powie, jesteś, nie wiem, skąpa jak twoja matka albo, nie wiem, coś w tym stylu. Ale pytanie, czy to, jakich mamy rodziców, determinuje w ogóle, kim my się stajemy? Nie wiem. Słuchałam sobie jakiś czas temu audiobooka takiego o tym, że jak wychowywać dzieci na fajnych ludzi. I w pierwszym rozdziale autorka mówiła taką ciekawą rzecz, że gdyby zrobić taką ankietę teraz, nie? Żebyśmy wszyscy wymienili, spisali sobie na kartce cechy fajnych ludzi, no to na przykład jacy fajni są ludzie, nie? No to powiedzmy, fajni ludzie witają się, gdy kogoś mijają, witają się w ogóle w pracy, jak wchodzą do biura. Fajni ludzie są mili dla innych, są tolerancyjni, uprzejmi, empatyczni, tacy trochę współpracujący, lubią próbować nowych rzeczy, są też pracowici, ambitni, ale też umieją odpoczywać i są... No po prostu do rany przyłóż. Tacy mili ludzie. No na pewno znacie taką jakąś sympatyczną osobę. No ale tam padało pytanie, czy my chcemy, żeby nasze dziecko zawsze było fajnym człowiekiem? Czy te cechy są ważniejsze niż na przykład wiara w siebie, czy też jakaś przebojowość, czy na przykład asertywność? A co w momencie, kiedy będzie musiało się na przykład dziecko zmierzyć ze światem? Czy chcemy, żeby było miłe dla szefa i zostawało na bezpłatnych nadgodzinach, bo ktoś tam je o to poprosił? Czy chcemy, żeby nasze dziecko było miłe i współpracowało nawet wtedy, kiedy nauczyciel na przykład przekracza granice swoich zawodowych kompetencji i przykładowo ośmiesza nasze dziecko? Albo nie wiem, czy my chcemy, żeby tkwiło w relacjach, które mu nie sprzyjają, bo na przykład nie będzie chciało nikomu zrobić przykrości? I ta autorka dywagowała tak przez chwilę i faktycznie... Pomaganie dziecku stać się miłą, uznawaną za tak ogólnie, nie, przez ludzi, fajną osobą, jest misją, która nie do końca jest najlepszą z opcji. Jednocześnie chcemy, żeby nasze dziecko było lubiane, miłe i grzeczne w cudzysłowie oczywiście, żeby się bawiło z innymi dziećmi, ale z drugiej strony to też chcemy, żeby szło po swoje, żeby było dzielne, odważne, ale tylko wiecie, bez arogancji. No ale czy małe dzieci są w stanie zrozumieć, bądź posłuszna, ale tylko jak ktoś chce przekroczyć twoje granice, to się postaw? No nie, no bo nawet my dorośli tego nie rozumiemy, a nawet jak rozumiemy, to tego nie umiemy wprowadzić w życie. No ale dobra, ale w ogóle co to znaczy przekraczać moje granice, mamo? Co to są granice? Po co są granice? Ale gdzie są granice? Wiecie, to są zbyt abstrakcyjne w ogóle zdania dla dziecka. I to jest znowu to samo, o czym wspominałam, że dzieci najwięcej uczą się przez obserwację nas, dorosłych. Ale to nie oznacza, że jeśli obserwują nas, na przykład przyjmujących co tydzień dom pełen gości i urządzających po prostu niedziela, dzień przyjaciela i domowe mikrofestiwale, to sami w dorosłości będą duszami towarzystwa. Albo że jak będą nas obserwować, że jesteśmy aktywni, to sami na bank też po prostu będą maratończykami. To tak nie działa, no. Ale czuję, że nie mam innej opcji niż dawać Helenie dobry wzór i po prostu pokazywać jej na swoim przykładzie, że warto dbać nie tylko o wszystkich dookoła, ale też o siebie, że warto czasem odmówić, nawet jeżeli chcę mnie zachęcić do najmilszej zabawy, ale w tym momencie jestem chora i się źle czuję, że zamiast narzekać na koleżankę, która mówi nam jakieś chamskie komentarze na temat na przykład naszego wyglądu, to można po prostu ograniczać kontakt z ludźmi, którzy nam nie służą. Zamiast narzekać na nich mężowi czy żonie w domu. Że nie zawsze musi być posprzątane, że czasem odpoczynek i regeneracja są ważniejsze niż starte kurze i że święta też na przykład nie są koniecznie od tego, żeby zjeść 12 potraw i narzekać później, jacy jesteśmy zapracowani i że nikt nam nie pomaga i trzaskać szafkami, a od tego, żeby po prostu spędzić ze sobą blisko czas. I dlatego bardzo się staram dla Heleny zmieniać i dlatego właśnie nie rezygnuję jeszcze z terapii, bo mam jeszcze kilka sytuacji czy przekonań z młodszej mnie, z dzieciństwa, w których czuję się niepewnie albo które do mnie wracają. Mam jeszcze wiele cech, nad którymi pracuję sama, a które i tak w mi się czasami wymykają spod kontroli. Jest jeszcze wiele sytuacji, w których czuję, że się miotam, nie? I po prostu nie przemawiam wtedy swoimi dorosłymi ustami. Ale to jest to, o czym mówię, o tym pokazywaniu dziecku na swoim własnym przykładzie, że zmiana jest możliwa, a praca nad sobą to jest coś super, a nie jakaś, wiecie, jebana udręka. Jest ciężko, Ale ta satysfakcja, jaka za tym idzie, jest ogromna. I no dobra, no ale co poczułam, jak się dowiedziałam, że, raczej to było zderzenie z betonem, że Helena nie jest mną ani Amadeuszem. I że jest osobnym bytem, osobnym zbiorem osobowości, którego potrzeby i emocje musimy traktować inaczej niż swoje. A było to we wrześniu zeszłego roku, podczas słynnej sytuacji, którą niektórzy z Was mogą pamiętać z mojego Instagrama, a nazwałam ją wtedy Helenowelą. W ogóle dziwi mnie, że gdzieś widziałam ostatnio jakiś taki komentarz, że opowiadanie o tym, że Helena miała trudności z adaptacją do żłobka i opowiadanie o tym, że płacze i że nie chciała na początku tam chodzić, to jest przekraczanie granicy i prywatności. Ale mam wtedy wrażenie, że ta osoba w ogóle tych stories nie oglądała, bo ja tam opowiadałam przecież głównie o swoich uczuciach i o swoich zmaganiach z tym tematem, a nie co tam Helena mi mówiła. Nie opowiadałam przecież o na przykład odpieluchowaniu, no bo to już byłaby przesada i mimo, że sama chętnie korzystałabym z czegoś doświadczenia, to wiem, że tu już jest pewna nieprzekraczalna granica. Ale mówienie o tym, że dziecko miało trudny czas, my mieliśmy trudny czas, ale dawaliśmy sobie z tym radę i szukaliśmy rozwiązań, no nie wiem, gdzie tu jest przekroczenie granicy. Zwłaszcza, że wkurwia mnie, że tak się mało mówi o tym, jakie to jest trudne i dla dziecka, i dla rodziców. Takie rozdzielanie się na parę godzin dziennie i w ogóle przyzwyczajenie do tego żłobkowego systemu. No ale od początku. Miałam jakieś takie przekonanie, po tym właśnie jak ci dziadkowie tak nam mówili, że ta Helena jest taka do nas podobna i tak też my widzieliśmy, że ona faktycznie jest takim pogodnym dzieckiem. To miałam jakieś takie przekonanie, że skoro ja sama, ja Asia, mam same wspaniałe wspomnienia ze swojego przedszkola, że i pamiętam z niego bardzo dużo, pamiętam nawet ułożenie sali, w co się bawiliśmy, co jedliśmy i tak dalej, to sądziłam, że jako Helena, że wygląda tak jak ja i ma przecież dużo wspólnych ze mną cech, to po prostu wejdzie do żłobka jak do siebie, że będzie bosuwą, no. Że po prostu pomacha wesołą rączką i powie: mama, pa mamo, wróć za kilka godzin, idę się po prostu pobawić z nowymi dziećmi. Nie wiem, co pozwoliło mi w to wierzyć, ale serio wierzyłam, że tak się właśnie stanie. I Helena miała jeszcze takie trzy dni w takim przedszkolu niedaleko naszego domu, w którym zupełnie się nie odnalazła. Ale ja też, bo czułam, że sama bym się kurwa tam nudziła, no więc mało było zabawek, mało było dzieci, no nie czułam tej fajnej atmosfery. Więc udało nam się ją przenieść do miejsca, do którego chodzi teraz i to była najlepsza z możliwych decyzji. I pierwsze dni adaptacji, kiedy jeszcze uczestniczy się w zajęciach z dzieckiem, czułam, że serio jest spoko, że spodobały się jej zabawki, że zaufała nauczycielkom, że jadła jedzenie, no, że po prostu będzie git, nie? Fajny plac zabaw, znała to miejsce, bo jeszcze chodził do niego jej starszy przyjaciel Tymek, no i po prostu czułam, że będzie tam miała z górki. I mimo, że pierwsze trzy dni adaptacji w tym pierwszym żłobku wspominam jako ogromny stres, no i Helenę po prostu nieschodzącą z moich rąk, wszczepioną we mnie jak koala do matki koalowej, po prostu bojącą się nowych dźwięków, moje usilne próby zachowania spokoju, jednocześnie, wiecie, zmieszane z lękiem, ile to jeszcze kurwa potrwa i czy ona, nie wiem, czy my jej krzywdy nie robimy. A Helena miała po prostu problemy ze zrozumieniem języka, który był dla niej nowy, mimo tego, że miała islandzką nianię. W sensie to było to takie zanurzenie się, wiecie, pierwsze w języku. Ale też uwaga, ona nie była małą Asią. Mi się przedszkole podobało, bo po pierwsze chodziłam do tego budynku już od jakiegoś czasu, odbierając z mamą moją starszą siostrę. A po drugie poszłam do niego razem z bratem ciotecznym, a moja mama jeszcze po trzecie pracowała w podstawówce naprzeciwko. Więc miałam dużo większe poczucie bezpieczeństwa, ale też byłam po prostu dość przebojowa jako dziecko. Helena była sobą i mogła sobie dzięki poczuciu bezpieczeństwa, które jej dawaliśmy, że może przy nas płakać, że może się przy nas koić i tak dalej, to nie tłumiła tych łez i tej swojej złości, tylko wyrzucała je, pokazywała je na zewnątrz. I po tych kilku dniach przypału, które po prostu wspominam z ściśniętym żołądkiem, czułam miks wielu, wielu, wielu emocji. Czułam współczucie, no bo chciałam jej to jak najbardziej ułatwić. Czułam smutek, bo musiałam kumulować w sobie jej łzy i sama się nie rozpłakać, gdy potrzebowała wsparcia. Ale jednocześnie czułam, wiecie co? Złość. Złość, że nie jest taka, jaka ja bym chciała. Bo miałam potrzebę prostoty przecież. Chciałam, żeby było po mojemu. Ja nie chciałam mieć utrudnionego życia, tylko ułatwione z tym żłobkiem. Ułatwioną pracę, czas dla partnera, dla siebie. I chciałam, żeby chwilę była przez chwilę chyba mną. Tą Asią z dzieciństwa. Bo przecież robiłam kurwa wszystko, żeby dać jej od pierwszych dni poczucie bezpieczeństwa, że przecież zawsze wracam, jak gdzieś idę. Zawsze ma tę, wiecie, przewidywalność, żadnych, wiecie, takich nerwowych sytuacji. I tak się denerwowałam, jednocześnie się smucąc, współczując i jej, i nam, i jednocześnie złoszcząc się na siebie, dlaczego w ogóle mam wobec niej jakieś negatywne uczucia. Jak i na nią się złościłam, więc czułam poczucie winy, jak mogę się na małe dziecko złościć. I to mając poczucie winy, że złoszczę się na tę biedną dwulatkę, z tym też musiałam funkcjonować. I z drugiej strony byłam wściekła, bo wszyscy dookoła opowiadali mi, jak wspaniale się czują w żłobkach ich dzieci, że w ogóle nie płaczą, tylko kurwa się uczą 7 języków, malują na szkle, chodzą na narciarstwo biegowe. I zadawałam sobie pytanie, dlaczego ja? Dlaczego moja córka ma takie trudności? W ogóle dlaczego? I czy jestem dumna z tych myśli? Że byłam wkurzona na to, że moje dziecko przeżywa trudności i w ogóle nic do niego nie dociera? Oczywiście, że nie, no bo jestem tylko człowiekiem, no i kierują mną jakieś instynkty. Fajny jest w ogóle też odcinek podcastu o Zmierzchu Marty Niedźwieckiej, o matkach. Nie wiem, czy to się nazywa Jasna Matka, Ciemna Matka? Spróbuję dodać link w opisie odcinka. O tym, jak matki od zawsze były przedstawiane jako te boskie, cierpliwe i fantastyczne i tak romantyzowane. A w historii było jednak inaczej. Ale ja nie o tym, bo miałam w sobie mnóstwo złości, tego zniecierpliwienia, rozczarowania, że myślałam, że będzie inaczej. Umówiłam się do psycholożki w bliskim miejscu, bardzo polecam. I podczas kilku sesji uczyliśmy się z Amadeuszem o tym, jak sobie z tymi emocjami poradzić i jak zaakceptować to, że dziecko może nie samo w sobie jest inne, niż byśmy chcieli, ale ma po prostu zachowania albo reakcje, albo po prostu jakieś tam cechy, które nas triggerują, denerwują i wywołują w nas złość. I kurwa, powiem wam szczerze, trzeba było to przepłakać, przegadać, obejrzeć ze wszystkich stron, znaleźć źródło tej złości, a później to polać po prostu chlorem, zdeptać i wyrzucić. Bo to, że można być złym na swoje dziecko albo rozczarowanym, że nasze wyobrażenia się nie pokrywają z rzeczywistością, to może jest tabu, ale to jest stały element gabinetów terapeutycznych. A jeśli do głosu jeszcze dochodzą wizje idealnego rodzicielstwa z Instagrama i po prostu domów, córek, koleżanek waszej mamy, jak na memie, tu się okazuje, że można mieć naprawdę złe załamanie nerwowe, więc lepiej skrystalizować te uczucia, opowiedzieć o nich komuś w bezpiecznej przestrzeni i się im przyjrzeć, bo to informacje o nas tak naprawdę są, a nie o dziecku. I to zderzenie, że nasze rodzicielstwo nie wygląda tak, jak nam się wydawało, że będzie wyglądać, albo dziecko rodzi się innym człowiekiem, niż zakładaliśmy, może tak jak moja córka, wrażliwszym na rozstania albo wrażliwszym na nowe miejsca, potrzebującym troszkę więcej czasu na oswojenie się ze zmianami niż na przykład córka mojej koleżanki, to przecież nie czyni z niej tej niefajnej osoby. To nie są przecież złe cechy, tylko są inne. Ma szczególny, wyjątkowy zestaw cech, które może nie pasują do przedszkolnej adaptacji, ale są na przykład bardzo potrzebne w budowaniu trwałych więzi z ludźmi. Być może niechęć do zmian na przykład nie sprzyja rynkowi pracy, ale sprzyja nam w innych sferach życia. Może moje czarnowictwo nie służy mi w codzienności, ale mogłoby się sprawdzić na przykład w pisaniu scenariuszy kryminałów. Nie? Może na przykład nieśmiałość nie współgra przy zmianie szkoły albo środowiska, ale osoby nieśmiałe zazwyczaj myślą na przykład zanim coś zrobią. Są takimi dobrymi analitykami, są bardziej szczegółowe i opanowane. A na przykład nadpobudliwość może nie być premiowana w szkole, ale już na przykład na szkolnym boisku jak najbardziej. I nie zachęcam was teraz do patrzenia na jasną stronę, bo jestem ostatnią osobą, która by próbowała pozytywnego myślenia i optymizmu w takich sytuacjach, ale to, co pomogło mi, to było spojrzenie na pełen obraz. Nie to, co mi mówi ta sytuacja o tej istocie, której jeszcze 3 lata temu nie miałam o niej pojęcia, a doświadczenie tej chujozy żłobkowej, początkowej, bo po kilku tygodniach Helena na przedszkole polubiła, a teraz już w ogóle po całym miesiącu wakacji tęskni i już się nie może doczekać powrotu, tak jak i my. Dało mi przecież wiele cennych informacji o tym, kto mieszkał w moim brzuchu, jak mogę tę osobę wspierać, ale też pozwoliło nam to pogłębić naszą relację. I to nie tylko między Helenką a nami, kiedy otrzymywała od nas wsparcie i przewidywalność i to zrozumienie i empatię, ale też między nami jako rodzicami, bo to było bardzo ważne, wspólne wyzwanie, wspólna misja taka do ogarnięcia. I czy gdybym mogła wynająć te magiczne wróżki jak ze Shreka, albo wróżki matki chrzestne, które jakimiś zaklęciami by wgrały Helenie do głowy jakieś tam cechy, albo jakbym mogła tak wybrać, na przykład tak jak wiecie w Simsach, to chyba wybrałabym te cechy, które dla niej, które są dla mnie szczególnie ważne w ludziach. Właśnie empatię, odwagę do próbowania nowych rzeczy, której mi przez większość życia brakowało. Może umiejętność myślenia o sobie dobrze, takiej ugruntowanej opinii o sobie, że jestem w stanie sobie sama poradzić, ale jednocześnie nie mówię o tej toksycznej samodzielności, która chyba też jest czasem mylona z pozwalaniem dziecku na niezależność, ale ta samodzielność, o której się mówi, że jest taka, wiecie, pożądana, nie? Że dzieci mają spać same od 3 miesiąca najlepiej, same być zęby, jak mają 5 roku, już te pytania, czy już jest odpieluchowane, mając 7 miesięcy i po prostu, czy już same zasypia w łóżeczku, jak ma rok. W ogóle już nie mówiąc o samodzielnym gotowaniu, nie? I czytaniu i pisaniu sztuk teatralnych w 2 językach w przedszkolu. No śmieję się, ale widzę też taki niestety smutny trend. Ale ta empatia, wiecie, odwaga do nowości, to myślenie o sobie dobrze, to są rzeczy, które mogę Helenie podarować sama. I nie ma w tym w ogóle żadnej magii. Mogę po prostu nie mówić o sobie, ale jestem głupia. Nie komentować negatywnie swojego wyglądu, swoich umiejętności, nie umniejszać sobie, traktować siebie z szacunkiem, okazywać empatię innym, w tym Helenie, próbować nowych rzeczy, pokazywać jej, że czasem nawet jeśli mam w nich dyskomfort i coś mi sprawia trudność, czegoś się boję, to czasem warto zrobić ten jeden krok więcej i przełamać mój lęk. I nie mam jak inaczej jej tego pokazać, niż sama dając jej przykład swoim zachowaniem, więc chcę ją nauczyć, że warto o siebie dbać. Nie tylko o głowę, pracując nad nią, ale też o ciało, poświęcając mu uwagę, doceniając, ile dla nas robi. Chwalić to ciało, że nogi pozwalają nam biec, ręce nosić ją na barana, że ciało jest elementem nas. I chciałabym jej pokazać, że nawet rozstając się z jej tatą, możemy mieć fajne relacje, spędzać razem czas, wiecie, szanować się, wzajemnie sobie dopingować siebie, że rozstanie nie zawsze oznacza wojny, kłótnie i szarpaninę o wpływy, ale może być też po prostu rozmową ze zrozumieniem, z bliską osobą. I być może moja cała praca i to, co ja będę jej przekazywać, co będzie jej pokazywał Amadeusz, część z tych rzeczy okaże się być na nic, no bo na przykład pozna kogoś z grupy rówieśniczej, kto pozmienia jej w głowie w przyszłości. Ale na pewno chcę wyposażyć ją w to, co uważam za w rodzicielstwie kluczowe. W to poczucie bezpieczeństwa, w wiedzę, że jest bezwarunkowo kochana taka, jaka jest, że nie muszę jej pouczać, ale mogę dać jej radę, jeżeli on ją poprosi. Że nie będzie się bała o tę radę przyjść i poprosić. Bo nie będzie się bała, że ją w jakimś momencie życia oceniam. I z taką wiedzą, że jest widziana, że jest akceptowana, słyszana i brana pod uwagę. I jak matka matce chcę powiedzieć, że nie mamy wpływu na to, czy nasze dzieci będą introwertykami, czy ekstrawertykami przejmującymi światowe sceny muzyczne, czy będą odnosić sukcesy w biznesie, czy w przyjaźniach. Nie mamy wpływu, jakie drogi, wiecie, wybiorą i czy będą chciały w ogóle, żebyśmy tymi drogami szli razem z nimi. Ale mamy wpływ na to, że będą uznawać nas za osoby godne tego, żeby dzielić się z nami różnymi rzeczami o swoim życiu bez lęku i strachu przed oceną, jakimiś swoimi zmartwieniami czy niepowodzeniami. I dając dzieciom przestrzeń na bycie sobą, też w tych trudnych momentach dajemy im po prostu zielone światło do bycia sobą w przyszłości. A przecież wiele z nas się musi tego dowiadywać na terapiach, bo wcześniejsze pokolenia nie mogły płakać, pyskować, mieć własnego zdania, dyskutować, podejmować innych decyzji niż rodzice, żeby się nie spotkać z oceną. Jak będziesz mieszkać w swoim mieszkaniu, to będzie jak chcesz. Znacie ten tekst? Czy to nie jest przypadkiem zdania o tym, które mówi nam, to nie jest twoje miejsce i oddziela od rodziny i od rodziców? I mam takie marzenie, żeby wszyscy wychowywali przyszłe pokolenia w wiedzy, że są najważniejsze i też w wiedzy, że też najważniejsze, co my im możemy przekazać, to nie własne geny, tylko miłość i dobry wzór, który oglądając będą mogły powielić po prostu w swoich dorosłych relacjach i nie słyszeć wtedy, gadasz jak swoja matka, tylko jesteś taka mądra jak twoja matka. Kocham cię. O Boże, czy mogę usłyszeć amen? Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i pozdrawiam wszystkich rodziców, dziadków, opiekunów, nianie i też wszystkich tych, którzy dopuszczają dzięki temu podcastowi do głosu wersję siebie samych z dzieciństwa. I zbijam piątkę wszystkim małym Kasiom i małym Wojtkom i Martusiom i Jasiom. Widzę was. Do usłyszenia za tydzień. Zbliżamy się powoli do końca sezonu pierwszego tego podcastu, a to dla mnie mega ekscytujące, bo w drugim sezonie będą też rozmowy z fajnymi gośćmi, także bardzo się ekscytuję na ten moment. Mam już plany. Jeszcze mam chyba tutaj dwa odcinki w tym sezonie, także jeszcze się nie będziemy żegnać na krótką przerwę, ale już pracuję nad sezonem drugim i już przebieram nogami, żeby jak najszybciej móc się z wami podzielić tą pracą. Cieszę się na wasze wiadomości. Cieszę się, że polecacie sobie ten podcast. Bardzo mnie wzrusza, że tego podcastu słuchają też osoby, które nawet nie planują dzieci i że coś z niego wynoszą. I o kurde, to jest dla mnie naprawdę ogromna pochwała, że kogoś treści rodzicielskie interesują, mimo tego, że sam nie ma dzieci i że nie są one tymi typowymi treściami po prostu z poradami. Tylko, że odnajdujecie faktycznie coś o swoich wewnętrznych dzieciach. Nie tych wewnętrznych bachorach, tylko o tych dzieciach, o których warto jest czasami pomyśleć. Bardzo jest to dla mnie ważne i w sumie nawet się nie spodziewałam, kiedy zakładałam ten podcast, że w taki sposób się to potoczy i że faktycznie bardzo mi zależało na tym, żeby trafiać też do osób, które dzieci nie mają. Ale jakoś tak myślałam, że może tak jest nadal w nas dużo złości wobec tych dzieci i matek i że to taki jest, wiecie, że jest to jakiś klub, do którego trzeba po prostu urodzić, żeby to należeć. Jakoś tak się bałam tego, a widać w ogóle niesłusznie. No dobrze, do usłyszenia. Dziękuję wam. Pa.